7 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam. Audycja Ludzie i Pieniądze. Dziś Dzień Dziecka. Władzę w Sejmie przejmuje młodzież. Właśnie oglądam w telewizji informacyjnej, jak to marszałek Kuchciński ustępuje miejsca młodzieżowemu marszałkowi Sejmu, który laską uderza i otwiera obrady młodzieżowego Sejmu. No, dziś Dzień Dziecka, więc trochę o dzieciach także porozmawiamy. Goście to Joanna Grandzicka, Inkubator Starter. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ryszard Trykowsko, Gdańskie Inwestycje Komunalne.
Dzień dobry.
I Adam Żółnowski, Terminal Głębokowodny, DCT w Porcie Gdańskim.
Witam Państwa.
Zacznijmy od dzieci. Jak byliście dziećmi, sięgnijcie pamięcią, pierwsze pieniądze zarobione, pierwsza praca to było co? Co to było, pani Joanno?
Ja pracowałam w Dagomie i nalewałam dżemów do słoików.
Dżemy? Nie musztardy w Dagomie?
Nie. Nie, to były dżemy wtedy. Mm-hmm. I to było jeszcze w tej fabryce, która już nie istnieje, bo tam teraz stoi piękne osiedle.
Tak.
Na blisko Łowianki. Natomiast siódma klasa, pamiętam, zarabiałam na...
A to było OHP? Czy to jakoś...
Nie, w wakacje. Tak, mm-hmm. Na 2 tygodnie i to była najcięższa praca, po której powiedziałam, że ja się do fizycznej pracy nie nadaję, więc muszę sobie znaleźć inny sposób na życie.
Ja trochę się rozczuliłem, jak usłyszałem Dagoma, bo ta firma istnieje. Ta nasza firma istnieje. I robi rzeczywiście nadal przetwory, robi musztardy, robi dżemy. Co prawda niełatwo jest znaleźć się na półkach, ale naprawdę... Nie, no rozczuliłem się tą Dagomu. Naprawdę. Ryszard Trykowsko?
Ja nie Dagoma, ale podobnie owoce, ponieważ było to zbieranie porzeczek i truskawek, gdzie można było nieźle zarobić.
Ale na plantacji, tak?
Ale w Polsce, nie na żadnym wyjeździe, tak.
Czarna porzeczka?
Czarna
porzeczka. Kiedyś byliśmy potęgą w czarnej porzeczce. W tej chwili, jak pojedzie pan na południe naszego województwa, południowy wschód, gdzie było sporo plantacji czarnej porzeczki, to większość jest niestety już zaniedbana, zapuszczona bądź likwidowana. Ceny skupu są tak niskie.
Zagłębie wielkie było tu pod Czewem w Malinowie. Tam kiedyś był ogromny kombinat i tam właśnie były ogromne pola i tam można było zarobić trochę pieniędzy.
To prawda. Adam Żołnowski?
No to już wstyd się przyznać, ale...
To było niedawno.
Mając 8 czy 9 lat, wpadłem na pomysł, żeby rodzicom wywiesić cennik nad łóżkiem swoim i było za wyrzucenie śmieci 5 zł, za omycie naczyń 6 zł.
Płacili?
Przez chwilę, po czym się to znudziło, powiedzieli, że to nie jest zbyt wychowawcze, więc przyniosłem się później, ale to już parę lat później, do zbierania cebulek tulipanowych i sortowania na Oruni, także różne rzeczy.
Ale wszyscy w warzywach i owocach zaczynaliście, widzę. To prawda, też miałem przygodę, pamiętam taka firma Hortex, jakieś były też owoce, też pracowałem, ale pamiętam, że w szkole średniej to była jakaś cegielnia i pamiętam, że nosiłem cegły do pieca, żeby je wypalać, ale to była szkoła średnia, byłem w technikum, byłem w szkole zawodowej, więc to jest zupełnie co innego, ale zatrzymajmy się jeszcze przy tych dzieciach. Jak uczyć dzieci przedsiębiorczości? Macie jakiś pomysł na to, jak uczyć dzieci przedsiębiorczości? No inkubator Starter chyba do tego jest stworzony generalnie.
My mamy kilka.
Metod? To niech pani nam doradzi.
Kilka różnych. My tak co roku sobie tą granicę przesuwamy. Zaczęliśmy od dorosłych, potem zeszliśmy do studentów, bo stwierdziliśmy, że jak przychodzą dorośli, to już jest za późno. Zeszliśmy do studentów, a potem się okazało, że ze studentami to też już jest za późno. Więc tak się cofamy w Teges i nawet mamy zajęcia dla przedszkolaków w tym momencie. Oczywiście nie nazywamy tego przedsiębiorczością, tylko uczymy jakichś podstawowych rzeczy typu, że
zaradności,
pieniądze...
samodzielności.
Że pieniądze nie biorą się ze ściany na przykład. Czyli to jest pieniądz i to jest jakby...
Tak,
ale to jest jakby takie sformułowanie domowe. Natomiast tak naprawdę taki największy projekt, który od 2 lat realizujemy, to lekcje przedsiębiorczości, które normalnie w szkole są. Natomiast postanowiliśmy je zrobić trochę inaczej, żeby nie uczyli się makroekonomii, która oczywiście też jest potrzebna, ale żeby jakby to zbliżyć do takiej rzeczywistości, którą oni mają wokół siebie i żeby ta przedsiębiorczość była bardziej dla nich możliwa do zrozumienia. I to się odbywa w gimnazjach i w liceach. Teraz właśnie jesteśmy na końcówce roku i można było zobaczyć efekty i one są po prostu niesamowite, bo w tym roku już ten projekt objął 500, 500 uczniów.
A to taka symboliczna liczba.
Nie, akurat tak się złożyło, 500, bo w zeszłym roku w pilotażu mieliśmy 6 szkół, teraz mamy już 21, więc jakby ta skala nam rośnie. Nauczyciele robią bardzo dużą robotę, bo muszą tak naprawdę przestawić sobie myślenie i jakby oni muszą się zaangażować, ale efekty są niesamowite, bo wczoraj jak wchodziła jedna z nauczycielek i jej dziękowaliśmy za to, że się zaangażowała, to dostała taki aplauz od swoich uczniów, że myślę, że naprawdę było jej bardzo miło. Natomiast wczoraj był finał i mogli pochwalić się projektami, które w ramach tego roku w lekcji przedsiębiorczości wypracowali. No i pomysły były niesamowite.
Lekcje przedsiębiorczości w szkołach, jak pani ocenia?
Znaczy my jakby na bazie...
Bo niby wprowadzono taki przedmiot. Znaczy, lekcje przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych.
My przetworzyliśmy tak naprawdę te lekcje, które są obowiązkowe w szkole. Weszliśmy do szkół, bo to, co się działo poza szkołami, nam nie wystarczało. I weszliśmy do szkół i na bazie minimum programowego po prostu zrobiliśmy takie zgamifikowane lekcje, żeby ich bardziej zachęcić i one bardziej angażują. Nawet nauczyciele mówią, że uczniowie dostają więcej pracy domowej i sobie nie zdają z tego sprawy, bo nie traktują tego jako pracę domową, więc chyba efekt jest. No i te projekty na koniec, które pokazują, że chcą zmieniać rzeczywistość i mogą to robić w sposób przedsiębiorczy, sami siebie angażując. Wczoraj były licea, w poniedziałek mamy finał gimnazjów, jestem bardzo ciekawa, bo pomysły były od radia szkolnego, przetworzenia stołówki,
to
żeby była przyjaźniejsza.
Biznes, od razu, radio, ciężki biznes.
Może powinni przyjść na praktyki.
Myślę, że oprócz szkoły to jednak w domu rodzina jest podstawowa nauka, bo jeżeli zobaczy się w domu, że pieniądz się łatwo wydaje, a trudno zdobywa, czyli trzeba coś zrobić, trzeba zapracować, to wtedy zanim się ten pieniądz wyda, to trzeba go troszeczkę tam obrócić tą złotówkę i się zastanowić, czy to akurat to, czy co innego. I to, myślę, szkoła na pewno jest doskonałym uzupełnieniem i te wszystkie zasady. Wczoraj była na Politechnice Gdańskiej świetna impreza tak zwanej Jaskółki Przedsiębiorczości, organizowane przez Politechniczny Klub Biznesu. Plus gdzie tam młodzi ludzie przedstawiali różne
pomysły
jak tutaj innowacyjnie wejść na rynek i zarabiać pieniądze. I myślę, że to jest droga. I od domu trzeba zacząć, w szkole poprawiać, a na uczelniach dopracowywać.
Ja mam takie myśli, szczególnie jak spotykam się z komputerowcami, z informatykami, albo z ludźmi, którzy rozpoczynają różnego rodzaju projekty biznesowe. Ja mam takie wrażenie, że ja czasami nie rozumiem ich biznesów, albo ich pomysłów na biznes. Są tak dla mnie abstrakcyjne, tak dla mnie niemożliwe do zrealizowania, że ja rozumiem biznes Ryszarda Trykowsko. No wywiercić tunel pod Martwą Wisłą, rozumiem. Tak? Rozumiem biznes Adama Żołnowskiego. Przeładunek, logistyka, kontenery, przeładowanie. Fantastyczne. Ale te niektóre biznesy, które są wymyślane w tej chwili, to jest poza granicą mojej percepcji i takie czasami mam wrażenie, że już starzy jesteśmy.
Trzeba pamiętać,
tradycyjne biznesy prowadzimy.
Że wielu mówiło, że się nie da, przyszedł jeden, co nie wiedział, że się nie da i zrobił.
Zrobił,
no
tak.
I to jest właśnie.
To prawda. Za chwilę wracamy do dyskusji. Anna Grandzicka, Ryszard Trykowsko, Adam Żołnowski to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Audycja Ludzie i Pieniądze, 19 minut po godzinie 10. Gośćmi dziś są Joanna Grędzicka, Ryszard Trykowsko, Adam Żołnowski. Mówiliśmy o dzieciach, mówiliśmy o pierwszej pracy, mówiliśmy o tym, jak zachęcić dzieci do przedsiębiorczości, do własnego biznesu albo w ogóle do aktywności biznesowej. To teraz powiedzmy o Gazpromie. Koniec kontraktów z Gazpromem. Polska nie będzie już podpisywać kontraktów długoterminowych na dostawy gazu z Rosji. Kontrakt z Gazpromem, który kończy się w 2022 roku, nie zostanie przedłużony. To duża chyba rewolucja na rynku energetycznym, panie Adamie, pana zdaniem?
No na pewno w Polsce jest to zupełnie nowe podejście do tego biznesu, do tej działalności. Chociaż patrząc na postępowania, które się toczą w Komisji Europejskiej, między innymi dotyczą one przecież zawyżonych cen, które Gazprom stosował w Polsce. Przypomnę, płaciliśmy według Komisji 21% więcej niż średnio inne kraje unijne, no to trzeba się zastanowić, czy te kontrakty długoterminowe,
no tak, wynegocjowaliśmy kontrakt,
jak działały, były dla nas optymalne. Mhm. Bo jednak z kieszeni każdego z nas ta zwiększona stawka była pokrywana.
Ale czy to znaczy, że jak krótszy będzie, to co będzie lepsze, pana zdaniem? Dlaczego krótsze?
Zmienia się cały rynek. Przede wszystkim z punktu widzenia Polski. Myśmy do tej pory właściwie bez gazoportu nie mieli możliwości dywersyfikacji dostaw gazu. Byliśmy w dużej mierze...
Nie mieliśmy karty przetargowej.
Zmuszeni tak do korzystania z gazociągów czy z gazu rosyjskiego. I o tyle się sytuacja zmieniła, że po pierwsze w Stanach Zjednoczonych jest produkowany tani gaz, który opłaca się przewozić i jest infrastruktura w Polsce, która ten gaz może odebrać. Po drugie wchodzi unijna polityka w obszarze energetyki, między innymi gazu, która mówi o tym, że gaz powinien swobodnie przepływać pomiędzy krajami unijnymi, czyli powstaną tak zwane interkonektory pomiędzy nami a Polską, a rynkiem.
Czy my możemy brać gaz na przykład z Niemiec?
Możemy brać gaz z Algierii, tak, który będzie
rosyjski. Ale to jest rosyjski.
Ale Niemcy zamawiają.
Może być oczywiście gaz rosyjski, może być gaz z Algierii czy z Norwegii. To są przecież trzy główne źródła zasilania Europy w gaz. Najważniejsze jest to, że on będzie mógł płynąć z różnych kierunków i gdyby chociażby sytuacja polityczna się pogarszała na wschodzie, to jest alternatywa. Czy to się stanie? Szczerze mówiąc nie wiem, bo patrząc na ilość gazu, którą wytwarzają Rosjanie i zastanawiając się nad tym, jaki jest koszt końcowy wytworzenia gazu, czyli koszt wytworzenia kolejnego metra sześciennego przez Rosjan, to on jest bardzo niski. Oni mogą praktycznie odkręcić kurek polegający na wydobyciu i przy minimalnych kosztach zwiększyć ilość wydobycia. A to oznacza, że oni będą bardzo konkurencyjni cenowo. I
to dobrze. Tym bardziej krótkoterminowe wtedy.
Tylko że trzeba tutaj ostrożnie przy tym instrumencie majstrować, żeby się nie okazało, że podpiszemy znowu długoterminowe kontrakty na dostawy gazu, nie wiem, z Kataru, ze Stanów czy z innych miejsc i one będą droższe z kolei dużo niż te, które będą, niż gaz z Rosji, więc
w pewnym momencie będą na pewno będą droższe, bo Rosja będzie grała tymi cenami także z katarskim dostawcą czy norweskim dostawcą. Tym bardziej, że w tej chwili rzeczywiście płynie już kolejny statek z gazem w ramach kontraktu katarskiego. Drugi ładunek, trochę mniejszy, to będzie ze Statoila planowany na 25 czerwca, a więc z tego kierunku norweskiego. Prawdopodobnie chodzi o to, żeby sprawdzić, czy ta instalacja gazoportu jest dostosowana także do tego gazu norweskiego, czy tylko na katarski jest przygotowana, czy też na inny gaz z innego kierunku także jest przygotowana, więc takie sprawdzenia. Rzeczywiście ten gazoport to jest taka mocna karta przetargowa w negocjacjach z Rosją. Ryszard Trykowski.
No trudno coś dodać, bo myślę, że właściwie na ten temat powiedziano wszystko. Jeżeli nie da się ugrać, a myślę, że teraz da się, mając infrastrukturę i zupełnie zmienioną sytuację na rynku, to przecież wiemy, że my jesteśmy w dużym sporze z Rosją co do cen gazu i chyba niebawem ma być wyznaczony termin rozprawy, chyba w Szwajcarii, czy gdzieś ta rozprawa się ma odbyć, ale z tego, co też wiadomo, Rosja jest gotowa podjąć już w tej chwili rozmowy, nie czekając na tą rozprawę, więc ja myślę, że tylko dobrze może nam tutaj z tej sytuacji wróżyć, że dywersyfikując dostawy gazu, Norwegia, Katar, czy też inne złoża poza Rosją, oczywiście Niemcy i tak ten sam gaz rosyjski kupują dużo taniej niż my go kupujemy, więc jeżeli będą nam sprzedawać Niemcy po tej cenie zakupu z Rosji, to też nam się będzie opłacać, więc myślę, że Rosjanie mają tutaj mały problem, ale znając ich na pewno
mały problem dla Rosji, dlatego że panie Ryszardzie, Rosja ma budżet swojego państwa nastawiony na gaz.
No tylko.
Jeżeli jeszcze ceny gazu są bardzo niskie i to widać odbija się na gospodarce rosyjskiej i na przychodach budżetowych. Oni naprawdę mają
50% wpływów budżetowych.
I oni rzeczywiście, jeśli jeszcze tutaj się pojawi jakiś kłopot z gazem, to mogą...
No, to, co oni nam dostarczają, to jest w granicach chyba 10 miliardów metrów sześciennych rocznie około.
Tak, tak? około 10, 10, 10.
Tak, no więc no nie jest to zbyt wiele, ale nie jest i mało. Tak?
Znaczy, to jest 2/3 polskiego zapotrzebowania.
Ja nie mówię o skali Polski, tylko mówię o produkcji w Rosji tego gazu, więc czy to jest proporcjonalnie dużo czy mało, tak, w sprzedaży, którą oni mają na rynki trzecie, tam inne, poza Polską. Przecież Niemcy chcą zwiększyć i prowadzić redystrybucję, tak, mają przecież Nord Stream 1, Nord Stream 2, więc gdzieś to musi płynąć. Więc ja dlatego myślę, że sobie Rosjanie dogadają się i na pewno sprzedadzą ten gaz. Wpływy mogą być niższe z tego tytułu i to chyba jest prawie pewne, bo na drugiego kontraktu mam nadzieję, że w takiej cenie nikt nie podpisze, ale też trzeba wrócić, że w jakich warunkach ten kontrakt był podpisywany, nie? Bo to się mówi dzisiaj, ale trzeba wracać zawsze tu i teraz. Jakie były warunki zewnętrzne, które towarzyszyły podpisywaniu tego kontraktu?
Pani Anno?
Znaczy, ja się zgadzam, że w niektórych przypadkach nie warto patrzeć tylko na cenę, tylko właśnie tutaj o tych okolicznościach warto pamiętać, ale warto też pamiętać o tym, że akurat gaz może być narzędziem politycznym albo dużo, dużo bardziej niż tylko kwestia cenowa, więc jakby tutaj trzeba rozpatrywać cały aspekt. Czasami warto dopłacić troszkę, ale być niezależnymi.
Do tego gazu norweskiego albo katarskiego, żeby móc go odbierać przynajmniej. Nasi słuchacze piszą, pierwsza praca miałem 14 lat, plantacja kaszubskich truskawek. Atmosfera super, wykształtowanie twardości charakteru, wartości pieniędzy, znajomości do dnia dzisiejszego, napisał pan Marek. No, ciekawy jestem, jak państwa pierwsza praca, bo tutaj goście opowiadali o swojej pierwszej pracy. Zapraszam, piszcie państwo 603-06-0606, a my robimy krótką przerwę, bo przed nami skrót wiadomości i jesteśmy ponownie za chwilę z państwem.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Nie może się z tego Nowego Jorku wypchać, cholera.
Nie może się z tego Nowego Jorku wypchać, mówił Ryszard Trykosko, nasz gość, bo już jesteśmy na antenie, tak. Drugim gościem jest Joanna Grandzicka, a trzecim Adam Żołnowski. Ale sport jest pasjonujący, prawda? Proszę się nie śmiać.
Bardzo.
Naprawdę, no fajnie jest. Fajnie jest, tym bardziej, że mieliśmy skrócie wiadomości i siatkarzy, i mieliśmy piłkarzy Polska-Holandia, i mieliśmy Aleksandra Dobę, naszego kajakarza, który chce przepłynąć z Ameryki do
pokazuje,
Europy.
Jak można walczyć z wszystkimi przeciwnościami. No właśnie, dlatego go podziwiam.
Wszyscy go podziwiamy. Szanowni państwo, rząd chce, aby od 1 stycznia przyszłego roku minimalna stawka godzinowa dla pracujących w oparciu o umowę zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych, wynosiła ponad 12 zł brutto. Rada Ministrów przyjęła na wczorajszym posiedzeniu projekt ustawy, który wprowadzi nowe zasady ustalania wynagrodzenia minimalnego. Co to zmieni? To coś zmieni? Czy to nic nie zmieni w gospodarce? Adam Żołnowski.
Ja myślę, że w tej chwili sytuacja na rynku pracy
dojrzała do tej podwyżki?
Ona nie zaszkodzi rynkowi pracy. Ja przynajmniej nie widzę tego osobiście, dlatego że stawki są dużo wyższe na rynku niż tam proponowana minimalna stawka.
Pokazuje się przykłady, panie Adamie, gdzie są dużo niższe stawki godzinowe.
Na pewno można takie stawki znaleźć.
Zaraz zapytamy pana Ryszarda Trykowskiego, który pewnie zatrudniał firmy ochroniarskie poniżej 12 zł za godzinę.
Odpowiem, nie zatrudniałem żadnych firm ochroniarskich.
Przy budowie... Nie, przy ochronie.
Tam zatrudnia generalny wykonawca.
Generalny wykonawca. Tak. Okej, panie Adam.
Znaczy, myślę, że zdarzają się takie zawody, ale generalnie ja bym nie przeceniał tego ilości i wpływu tych zawodów, nawet gdyby brać pod uwagę wzrost stawek tam na gospodarkę. To myślę, że to...
Czyli uregulowanie pewnych rzeczy, które były potrzebne rzeczywistości, tak? Pewnych rzeczy, które Polacy, trzeba było
Polacy
uregulować.
Polacy mają inne oczekiwania, także. Polacy, którzy wchodzą na rynek pracy, mają swoją określoną stawkę, za którą będą chcieli pracować. I to jest zdecydowanie wyższa stawka niż ta proponowana minimalna. Jeżeli tego nie dostają, to po prostu wyjeżdżają. I to jest ta otwartość rynku tworzy nam równowagę na rynku pracy. Znaczy, czy to można nazwać równowagą? No, tworzy nam przejście z rynku pracodawcy na rynek pracownika, czyli przechodzimy do takiej sytuacji, gdzie to pracownik bardziej dyktuje warunki niż pracodawca.
Okej, Joanna Grandzicka.
Ja jakby się zgadzam z tym, że trochę to jest sankcjonowanie już rzeczywistości, oczywiście poza jakimiś wyjątkami, natomiast myślę, że tutaj jesteśmy już wbrew pozorom na tyle dojrzali, że ten rynek będzie kształtował trochę, a nie prawo z góry. Takie mam wrażenie. I rzeczywiście ta grupa, która wchodzi w tej chwili na rynek, ona nie będzie taka... to będzie bardziej ich rynek pracy niż pracodawców. Jakby mam wrażenie, że to będzie dużo bardziej wymagający pracownik.
Czy państwo nie żyją w pewnym micie? Że tak powiem, micie osób, które kończą studia, które powiedzą, nie, ta pensja mnie nie interesuje, wyjeżdżam. Ile jest osób, które zarabiają poniżej 12 zł? Sądzę, że bardzo dużo. No, na tym polega także fenomen wielu ugrupowań politycznych, które odwołują się do tych ludzi, którzy zarabiają mniej.
No, zostawmy tych ludzi po wyższych wykształceniach. Aha. Ja odniósłbym się do ludzi, którzy mają wykształcenie zawodowe, które dzisiaj jest jak najbardziej pożądane na rynku i coraz bardziej poszukiwane. I przestaje być wstydem, że ktoś kończy szkołę zawodową i zaczyna szukać pracy. A w związku z tym ta stawka, te 12 zł dla przygotowanego człowieka, który pójdzie do zawodu i będzie chciał ten zawód uczciwie wykonywać, na pewno nie jest nieosiągalna. Ona na pewno jest dzisiaj dostępna. Natomiast prawdą jest, że są tego typu firmy, no tutaj przywołane na przykład firmy ochroniarskie, jako przykład daje. I jeszcze pewnie parę innych byśmy znaleźli, ale to, że jest
jeszcze
jakiś
parę
margines,
innych branż byśmy znaleźli.
Tak, ale one będą musiały się teraz dostosować, bo nie będzie innego wyjścia, tak? Bo mam nadzieję, że wprowadzone zostaną, albo może nie wprowadzone, wykorzystane narzędzia, żeby to sprawdzić i przywoływać do porządku tych, którzy do tego nie będą chcieli dostosowywać. To nawet czyści trochę rynek, bo pozwoli, że tak powiem, wrócę do tych firm ochroniarskich, które mają stabilną załogę, które mają właściwe przygotowanie do pełnienia tych zadań, których się podejmuje, uczciwie zapłacić pracownikowi, a jednocześnie uzyskać właściwą stawkę za wykonaną usługę od swojego zleceniodawcy. I ja uważam, że to jest bardzo dobre posunięcie i ono powinno tutaj nic złego na pewno na rynku nie wprowadzi, a uporządkuje pewne sprawy.
Adam Żołnowski?
Znaczy, odniosę się do kwestii tego, że my żyjemy tutaj w świecie wyższego wykształcenia. Nieprawda. DCT zatrudnia osoby z różnym wykształceniem, średnim, zawodowym, także na niektóre pozycje. I to widać. Znaczy, ja widzę, jakie są oczekiwania płacowe.
Nie piłem, panie Adamie, do żadnej firmy, do żadnego przedsiębiorstwa.
Żeby było świadomość.
Jak mówiłem
1900 zł brutto.
O ochroniarzach, to myślałem o bardziej o branży ochroniarskiej.
1900 zł brutto, bo tyle mniej więcej, niecałe 2000 brutto, to jest taka stawka, jaką trzeba będzie zapłacić pracownikowi po wprowadzeniu tej minimalnej kwoty. To nie jest stawka, którą, no przynajmniej w tym regionie Polski trudno jest, myślę, dostać, jeżeli ktoś chce pracować.
Ale wrócę do prostej rzeczy. To nie jest to, o czym mówimy, ale dzisiaj, żeby pozyskać kogoś do pomocy, na przykład na ogrodzie, żeby pomógł, to on jest na czarno, a poniżej 10-15 zł, to on w ogóle nie podejmie rozmowy. Więc ta stawka 12 zł na rynku, oprócz tych przypadłości, o których mówiliśmy, to nie jest żadna zaczarowana kwota. Myślę, że ona jest
i
taka...
I to bez względu na to, czy studia, czy zawodowe, bo jakby tutaj się zgadzam, że ten zawód wbrew pozorom jest coraz bardziej w cenie. Przez to, że liczba tych pracowników z wykształceniem zawodowym jest jednak ograniczona, a rynek jest bardzo chłonny jakby na tym tle. I bardzo często są wyłapywane osoby już na etapie szkoły. I tak naprawdę ja mam w bliskim otoczeniu rzeczywiście osobę, która została wyłapana w zawodówce w ostatnim roku i tak naprawdę pracowała już na ostatnim roku szkoły. I tutaj, jeśli jest się dobrym jakby, no to można być dobrym i po studiach i można być dobrym po zawodówce. Dokładnie.
A jeszcze jeden chciałbym dopytać, bo jak czytam przepisy dotyczące tej minimalnej stawki godzinowej, zostaną uwzględnione w ustawie prawo zamówień publicznych na zasadach analogicznych jak regulacje dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ta minimalna stawka godzinowa ma być również stosowana przy przetargach publicznych. To coś także będzie miało na coś wpływ, panie Ryszardzie?
Znaczy, no może mieć wpływ, ale jeżeli mówimy o przetargach na przykład na roboty budowlane, bo o tym mogę tylko powiedzieć, a na pewno na inne jest podobna sytuacja, to przecież dzisiaj dla operatora koparki czy operatora sprzętu, czy też specjalisty zbrojarza, dekarza na budowie, to ta stawka musi być gwarantowana, więc każdy rozsądny przedsiębiorca składając ofertę przetargową, no musi uwzględnić, i chyba że z góry zakłada, że oszuka podwykonawcę, tak? No to wtedy jest zupełnie inna rzecz. Ale jeżeli zakłada, że wykona to uczciwie i chce za to zapłacić, to on już dawno to kalkulował. I myślę, że również będzie, to może mieć jakiś wpływ, ale generalnie każdy dzisiaj już powinien to uwzględniać i uwzględnia.
Ale wpływ na co może mieć jakiś?
No wpływ na to, żeby ci, którzy składają oferty, jednak uwzględniali, że jeżeli ma w kalkulacji swojej danego kontraktu 1000 roboczogodzin, bo tak on tam sobie kalkuluje, no to on musi sobie przeliczyć
1000 roboczogodzin razy co najmniej 12 zł.
Tak jest, i musi to uwzględnić, tak? I oprócz tego ma wtedy robocze godziny, pracę sprzętu i inne, no to i daje mu tam jakąś sumę, która mu pozwoli złożyć ofertę.
Panie Adamie?
Zdecydowanie. Ja uważam, że takie przejście do świata bardziej cywilizowanego, może to tak nazwijmy, bez wyciskania tych, którzy są najsłabsi w tym łańcuchu ekonomicznym, będzie prowadziło, myślę, w dłuższej perspektywie do takiej stabilizacji. No, ci ludzie zaczną więcej zarabiać, zaczną efektywniej uczestniczyć w rynku, przyczyniając się także do wzrostu gospodarczego, a nie będzie to kumulowane w kilku miejscach i później transferowane do bezpiecznych przystani. To jakby w ramach żartu to...
No to już jest problem inny. Starsi słuchacze piszą, jestem technikiem odzieżowym 50+ i praca w zawodzie podobno poszukiwanym to minimalna krajowa, pisze pani Krystyna. Inny słuchacz pisze, że pracuje w ochronie długi czas. Ta ochrona tutaj mocno jest podnoszona. Pracuje w ochronie długi czas i ma pojęcie na temat stawek. Ludzie mają nawet poniżej 4 zł teraz, a szef już nam zapowiedział, jak ominie owe 12 zł, po prostu sprzęt i umundurowanie odliczy nam od owej stawki i znów zostanie 7 zł. Polak potrafi. Pisze pan Mariusz. A pan Ryszard chce wsadzić kij do mrowiska i pisze, może na przykład młodzi emeryci chcieliby w jakimś dozorze, ochronie pobyć wśród ludzi i zadowolić się stawką w wysokości około 80 zł za godzinę. No panie Ryszardzie, to teraz już tylko będzie 12, no chyba, że ten sort mundurowy zostanie odliczony od tych 12 zł, jak będzie omijane prawo. Swoją drogą, jak już rozmawialiśmy o przedsiębiorczości i rozmawialiśmy o tym, o tych młodych osobach, to przypomniała mi się dyskusja dotycząca odliczania podatku na dzieci, możliwość odliczenia, ulga na dzieci. Nie wiem, czy wiecie państwo, tutaj z kolegą dyskutowaliśmy z redakcji, który także ma 3 dzieci, że ta ulga na dzieci jest mało motywująca do przedsiębiorczości na dzieci, dlatego że jeśli dziecko zarobi powyżej 3000, jak to jest, panie Adamie, pan pamięta? 3000 z jakimś tam drobnym haczykiem, to ulga nie przysługuje. W związku z tym najlepiej, jakby dziecko albo nie pracowało, albo do 3000 zarobiło legalnie, a reszta na czarno, to wtedy będzie przysługiwała ulga na dziecko.
Nie, ja tego nie pamiętam, ale akurat wróciłem z regionu oddalonego trochę od Gdańska, notabene rolniczego historycznie, dobre gleby pierwszej, drugiej kategorii klasy i
to
500 plus...
Żuławy.
No, dużo dalej, ale 500 plus wywołuje niesamowitą rewolucję w tym obszarze, w tym regionie kraju. Ludzie przestają pracować. Myślą o to, żeby mieć 4., 5. dziecko, bo nigdy takich pieniędzy nie mieli, jak 4 czy 5, 4 czy 5 potomstwo może im zapewnić.
Czyli dzieci będą pracować na rodziców.
I przez te... Będzie dochód. To jest trochę niebezpieczne. Myślę, że o tym chyba nikt z nas nie myślał.
Znaczy były takie podnoszone głosy, że istnieje takie ryzyko, że rzeczywiście część osób nie będzie podejmować pracy, no, ale to jest ich wybór, prawda?
Znaczy, to może być też trudne z punktu widzenia, to też rozmawialiśmy kiedyś, z punktu widzenia kobiet, które po urodzeniu, nie wiem, czwórki dzieci, mając ciągłą jakby
dopływ
gotówki, nie musząc pracować, w momencie, kiedy odchowają dzieci i będą chciały do tej pracy wrócić, no to będą miały bardzo duży problem, bo
W tej chwili jak urodzą czwórkę dzieci, nie mają dopływu gotówki, też mają ciężko, żeby wrócić.
O tym to chyba nikt nie myśli. Ja mówiłem w ogóle o takiej sytuacji, kiedy kobieta nigdy nie pracowała. Chodzi do pracy, to kilka przykładów. Mm. Chodzi do pracy mężczyzny i oni też przestają pracować.
Mężczyźni. Tak. Czyli jeszcze dalej idące.
Ale ja myślę, że to są skrajne przypadki. No, generalnie
myślę, że
to
na pewnych obszarach rzeczywiście to może być.
To może być tam gdzieś w jakichś rejonach możliwe.
Nie, to chyba nie jest możliwe. Witam, jak nie ma stawek poniżej 12 zł. Ostatnio organizowane imprezy masowe w Gdańsku zaproponowano 8 zł na godzinę. Paniom sprzątającym, które mają z kolei, panie sprzątające mają 5-6 zł za godzinę. To pan Paweł pisze, tak? Tak, podpisują się nasi słuchacze.
No, ale trzeba pamiętać, że ta stawka ma obowiązywać z dniem 1 stycznia 2017 roku. Ona nie obowiązuje teraz i do końca roku jeszcze nie jest obowiązująca. Dopiero będzie obowiązywać z dniem 1 stycznia.
Mhm. Miejmy nadzieję, że ZUS i skarbówki, jak i instytucje rządowe zwrócą uwagę na stawki osób sprzątających te instytucje, pisze pan Krzysztof. Także to też będzie bardzo ciekawe. Joanna Grędzicka, inkubator Starter, Ryszard Trykowsko, Gdańskie Inwestycje Komunalne, Adam Żołnowski, wiceprezes DCT Terminalu Głębokowodnego. Panie Adamie, płynie wielki kontenerowiec. Co to płynie?
Płynie do nas największy kontenerowiec na świecie, MSC Maja.
Co to znaczy największy?
Największy jest to statek, który może przewieźć podczas jednego kursu 19 224 TU, czyli kontenery 20-stopowe. To jest niecałe 1000 więcej kontenerów niż te statki, które do Gdańska przybywają od dwóch lat. Mhm. No i myślę, że jest to okazja, żeby ten statek zobaczyć od jutra. Co prawda my nie udostępniamy niestety terminala do tego, żeby ten statek oglądać, ale z plaż okolicznych będzie go zdecydowanie widać. On ma 390...
Jutro będzie widać z plaż mniej więcej w jakiej porze, w jakiej godzinie? Bo teraz jest w Cieśninach Duńskich? W Cieśninach, tak?
Powinien teraz zbliżać się do Cieśnin Duńskich i w Gdańsku gdzieś myślę około 18.
Jutro?
Jutro powinien do portu, do terminala DCT zawinąć. 396 metrów długości, 59 metrów szerokości. No, największe jednostki w tej chwili pływające rzeczywiście po morzach i oceanach.
Mm-hmm. To jutro około godziny 18 będzie można zobaczyć w Gdańsku. Fascynujące zjawisko. Naprawdę zachęcam jakoś z aparatami fotograficznymi. Także wam się uda rozładować go? Już jesteście przygotowani? Chyba jeszcze nie.
My jesteśmy non-stop, cały czas, tak powiem, zaangażowani. DCT pracuje 24 godziny, 7 dni w tygodniu praktycznie. I oczywiście operacja rozładowania takiego statku to jest rzecz skomplikowana, bo będziemy, myślę, około 16 tysięcy TU w obie strony musieli załadować i rozładować, więc zajmie nam to 3 doby z pewnością.
Okej, okay, a wczoraj, panie Ryszardzie, przez pana zlikwidowano ostatni prom. Ostatni rejs promu. Nasi dziennikarze między 9 a 10 o tym wspominali, bo wczoraj było pożegnanie ostatniego promu. Tak, no tunel wywiercony przez Ryszarda Trykowsko spowodował, że już nie ma potrzeby.
Na zlecenie miasta wykonały to odpowiednie służby i firmy, natomiast no niestety postęp powoduje, że następują pewne zmiany. Ja nie wiem, czy nie należałoby się zastanowić, czy by nie znalazł się jakiś tam mały armator z dużo mniejszą jakąś łódeczką taką promową. który by uruchomił tam dla rowerzystów i dla pieszych. Może to warto by było udostępnić możliwość.
Znaczy jako atrakcja turystyczna. To postulowali nasi dziennikarze, postulowali komentatorzy nasi, że warto byłoby to zrobić.
Mamy już jednego armatora, który tutaj pływa po naszej Motławie i statki.
A to Muzeum Morskie mówi pan?
Nie.
Myślałem, że to mówi pan o tym promie, który przewozi. Promiku, który przewozi do Muzeum Morskiego.
Na przykład też taki, ale to nie musi być ani miejski, ani inny tam. Może być to prywatna inicjatywa, tak? Dzisiaj wszystko jest możliwe. Więc jeżeli jest takie wielkie zapotrzebowanie, jak to się mówi publicznie, w co ja tak do końca nie wierzę, tak? To powinien być biznes dla kogoś, czyli mały jakiś stateczek i przynajmniej w okresie letnim dokonywać tych, bo infrastruktura jest, możliwości chyba są, ale czy to jest tak naprawdę, to ja mam poważne wątpliwości.
No, myślę, że wiele osób ma poważne wątpliwości, czy to jest poważny biznes, czy nie. Słuchacze dopytują pani Adanie, skąd będzie można najlepiej go obejrzeć, ten kontenerowiec wchodzący. Z jakiej plaży, gdzie będzie można legalnie dojść, tak? Bo problem jest z legalnym dojściem.
Plaża Stogi, myślę, w tej chwili nam pozostaje jako jedyne miejsce, gdzie będzie widać tą jednostkę. Mhm.
Plaża Stogi 18. Okej. Bez PIT, składek na ZUS i Narodowy Fundusz Zdrowia. Rząd szykuje zmiany w podatkach. To na samo zakończenie jeszcze krótka państwa opinia, że rząd Beaty Szydło szykuje wielką reformę podatkową. Oznacza to, że wkrótce będziemy płacić jednolitą, progresywną daninę, której stawka uzależniona byłaby od naszych zarobków. Decyzja praktycznie już zapadła. Prace legislacyjne mają zakończyć się do końca roku. To co, będziemy płacić jedną składkę i nie martwić się, czy ona idzie do Urzędu Skarbowego, do ZUS-u i NFZ-u? To tak ma być?
Tak by z tego chyba wynikało. Natomiast należy sobie zadać pytanie, cel tej zmiany, tak? Czy to ma spowodować...
Ułatwienie, jak rozumiem, chyba jakieś...
Jakie? Nie, przecież generalnie my już się przyzwyczailiśmy, że te ZUS-y i wszystkie inne podatki są realizowane poprzez generalnie pracodawców. My tylko się rocznie rozliczamy i tak trzeba było się pewnie rozliczyć. Natomiast ja zadaję sobie pytanie, jaki to ma mieć cel? Czy to ma spowodować zwiększenie wpływów do budżetu? Czy przeprowadzić taką redystrybucję z jednych kieszeni, że jednym ulżyć, drugim dodać, tak? A zostawić tą globalną kwotę, która dzisiaj wpływa. Nie wiem, nie umiem na ten temat sobie nawet dzisiaj odpowiedzieć, czy to cel jest, bo chyba będzie gwałtowne poszukiwanie wpływów do budżetu, bo chyba jest to niezbędne przy ogromnym programie rządowym socjalnym. Więc myślę, że to chyba jednym z celów jest, między innymi przy regulacji można, że tak powiem, spowodować zwiększenie dochodów budżetu.
Większe obciążenie tych, którzy lepiej zarabiają. Pytanie, tak. Kto zostanie wciągnięty do tej grupy? Bo jakby tutaj jest kwestia, gdzie jest ta granica, którą uznajemy, że już zarabiamy dużo, a gdzie
można
jest...
Iść śladem,
to jest zawsze umowna polityczna.
No tak, no to pytanie, jak...
Decyzja
jak
polityczna jest.
Przy jakich dochodach uznamy, że jest się bogatym i wtedy te obciążenia będą wyższe, bo wtedy rzeczywiście tak jak mówiliśmy, że będą to wyższe wpływy, tak? Więc jeśli szybciej uznamy, że jesteśmy bogatsi, to szybciej sięgniemy po te podatki. Mhm. Pytanie o realizację rzeczywiście, jak to zostanie zrobione. Ułatwienie, czyli uproszczenie procedur jest zawsze na plus, natomiast pytanie, jak z realizowalnością pomysłu.
Adam Żołnowski?
No myślę, że zdecydowanie efektem czy celem jest dystrybucja troszeczkę obciążeń, czyli ci bogatsi będą płacili więcej. Co do kwoty, to patrząc na to w tej chwili, jaki jest ten system ułożony, myślę, że każdy, kto będzie zarabiał więcej niż około 100 tysięcy złotych rocznie, będzie musiał płacić dużo więcej niż płaci w tej chwili. Mhm.
Kończymy naszą audycję. Patrzymy, jak gromimy Chińczyków, bo jest oczywiście piąty set.
Ale gromimy 3 punkty przewagi typu.
No gromimy, jeszcze? Nie. Przy, pamiętaj, że do 15. To, ten
ja
set
wiem, że do 15,
jest do 15,
tak
już 12 do 8. 12 do 8, czteropunktowa przewaga. Tego zwycięstwa raczej trudno nam będzie wyrwać już z ręki.
Już różne rzeczy widzieliśmy w sporcie.
Pani Anno, spokojnie, damy radę, naprawdę. Wygramy. Zanim skończy się ta audycja, to już będziemy,
bramkami, tak?
To już będziemy zwycięzcami. Dziękuję bardzo. Joanna Granicka, Inkubator Starter, Ryszard Trykosko, Gdańskie Inwestycje Komunalne, Adam Żołnowski, Terminal DCT w porcie gdańskim. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk. Audycja po niej, audycja Co za historia Wojtka Sulecińskiego. Dziś gościem Wojtka będzie Olga Krzyżanowska, marszałek, wicemarszałek kadencji Sejmu 10 kadencji, pani poseł, która wybrana została po raz pierwszy 4 czerwca 1989 roku. Ta rocznica w najbliższą sobotę, 4 czerwca to jest najbliższa sobota. Rozmowa o kampanii wyborczej, atmosferze tamtych dni z 1989 roku i pierwszych miesiącach funkcjonowania tak zwanego Sejmu Kontraktowego. 13 do 10 prowadzimy w piątym secie z Chińczykami.